Witam was wszystkich. Dobrze was tutaj widzieć. Zawsze kiedy przychodzę w środę, to spodziewam się, nie wiem dlaczego, że to będzie nie aż tak dużo ludzi słuchało, bo to środa. A jakoś tak Bóg sprawia, że zawsze z tej perspektywy tak wielu uczniów przyprowadza w to miejsce. Ale zanim jeszcze zacznę, to pozwólcie, że się krótko pomodlę. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za wszystkich, których tutaj przyprowadziłeś. Dziękuję Ci, Panie, też za słowa, które dzisiaj tutaj będą wypowiedziane. Proszę Ciebie, Boże, żeby to nie tylko były słowa, ale żebyś Ty poprzez swojego Ducha dał im życie. Proszę Cię, Panie, żebyś otworzył nasze serca i też otworzył nasze uszy, żebyśmy byli, Panie, w stanie przyjąć prawdę o nas, Panie, jacy jesteśmy. Proszę Ciebie, żebyś pomógł mi, żebym nie pominął żadnej Twojej, Panie, myśli, żebyś pomógł mi, by Twojemu Słowu, Ojcze, nie była przynoszona tutaj ujma z tego miejsca. Ciebie bardzo proszę o to. Bądź Słowem, Panie, a użyj głosu. Amen. Kiedy nawróciłem się i przestałem być przyjacielem tego świata, kiedy zmieniłem swoje myślenie i kiedy też zacząłem postępować w inny sposób niż postępowałem wcześniej, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże i zacząłem też się nad nim zastanawiać i gdzieś wnikliwie je studiować, doszła mnie taka prawda, myślę, że Boża prawda, że jest to jedyna księga nie z tej ziemi. Jest to księga, która zawiera w sobie Boże myśli płynące z Bożego serca, ale przede wszystkim jest to księga, która pokazuje prawdę o Bogu i prawdę o mnie, o nas, jako o ludziach. Jest to księga, w której możemy często przejrzeć się jak w lustrze, jacy jesteśmy jako ludzie, jaki jest Bóg, jacy jesteśmy jako uczniowie. I wiecie, z każdym kolejnym dniem, szczególnie w takich trudnych tematach, zdaję sobie sprawę, że często moje wyobrażenie o Bogu jest takie, jakby taka mała mrówka podeszła do słonia i patrzyła na niego z dołu. Ileż ona rozumie, ileż ona widzi. I tak się czasami czuję, jak taka mała mrówka chodząca tutaj po tej ziemi, patrząca i nie do końca rozumiejąca też i co widzę. Ale Bóg też w tym wszystkim jest łaskawy, bo tak naprawdę, kiedy szukamy, powiedział, że da się znaleźć. Kiedy się modlimy, daje zrozumienie. Kiedy się modlimy, odpowiada, choć czasami może nam się wydawać, że nie, bo na przykład nie słyszymy, bo na przykład nie widzimy. Ale Słowo Boże nas uczy tego, że i oko, które widzi, i ucho, które słyszy, i jedno i drugie stworzył Bóg do tego, żebyśmy mogli mieć między innymi relację z Bogiem. I będę mówił o rzeczy, o której zapewne wiele słyszeliście, wielokrotnie się nad tym zastanawialiście. I otwórzmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. I przeczytam ten fragment od pierwszego wiersza. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwet się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze poznanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz, teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, lecz z nich największa jest miłość. I kiedy czytamy Słowo Boże, ale też widzimy w nim naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy listy Pawła i to, co Duch Święty mówi do zborów z tych listów, widzimy, że Duch Święty wskazuje miłość jako największy z darów. Dar, z którym nie może się równać zupełnie nic innego. I Paweł nam pokazuje w tym fragmencie, że z tym darem największym, z miłością, nie mogą się równać ludzkie języki, nie mogą się równać anielskie języki, nie może się nawet równać dar prorokowania, choć Paweł kawałek dalej wyjaśnia, że powinniśmy starać się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o dar prorokowania. I z tym największym darem miłości nie może się także równać poznanie wszystkich tajemnic, nie może się równać wiedza, nie może się z nim także równać pełnia wiary, która by nawet góry przenosiła. I gdybym rozdał całe swoje mienie, gdybym ciało wydał na spalenie, to i tak nic nie może się równać z miłością. Nic nie może się równać z miłością z tego, co przemija, bo miłość nie przemija. I wiecie, Paweł nam w ten sposób pokazuje, że chociażbym potrafił mówić językami, czy to ludzkimi, czy anielskimi, byłbym jak cymbał brzmiący lub miedź brzęcząca. I chociażby otrzymał rzeczy wspaniałe i często dla nas piękne, pochodzące od Boga, takie jak dar prorokowania, czy poznanie wszystkich tajemnic, czy wiedza, czy nawet pełnia wiary, która góry przynosi, byłbym niczym, bez miłości. I chociażbym zrobił coś z siebie, rozdał całe swoje mienie, albo nawet ciało moje wydał na spalenie, nic mi to nie pomoże w Bożych oczach. I kończy Paweł ten fragment tym, że teraz więc trwa wiara, nadzieja i miłość, a z tych trzech największa jest miłość. I Paweł te słowa umieszcza w liście do Koryntian, tak samo jak i w liście do Rzymian, w kontekście darów duchowych, czy też życia zboru, ciała Jezusa Chrystusa, które tworzymy. I wskazuje w tym fragmencie w liście do Koryntian także obraz takiej prawdziwej miłości, bo czytamy, że miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie chełpi się, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Ta miłość wszystkiego się spodziewa i wszystko znosi i nigdy nie ustaje. I oczywiście rozumiemy, że miłość, która wszystko zakrywa, nie znaczy, że zakrywa lub też pozwala na grzeszne życie, tak? Nie o takim rodzaju zakrywania mówimy. I ta miłość nigdy nie przeminie, bo nie jest jak te rzeczy, które moglibyśmy potrafić, które moglibyśmy otrzymać, które moglibyśmy nawet zrobić sami z siebie. To, o czym czytamy, rozdać całe mienie lub wydać własne ciało na spalenie, a które niektóre z tych rzeczy, nawet w naszych oczach, mogą być wielkimi darami łaski, to Paweł mówi, że jest droga jeszcze wspanialsza i doskonalsza w miłości. I kiedy czytamy Słowo Boże, to zauważymy, że Jezus jest takim wzorem i obrazem miłości, przede wszystkim w służbie Ojcu i miłości w posłuszeństwie swojemu Ojcu. I zobaczmy, że przyszedł z góry, tak jak i miłość, ta, o której mówi nam Słowo Boże, miłość agape, przychodzi z góry, nie jest stąd, nie jest z tego świata i nie jest miłością, którą znamy my jako ludzie. Nie możemy jej wziąć, nie możemy jej sami z siebie wykrzesać, nie możemy się jej nauczyć lub wyuczyć. Nie jest ludzką miłością, jaką znamy, bo ludzka miłość jest ograniczona. Niestety czasem jedynie do słów. I wiecie, Jan w swoim pierwszym liście kieruje do nas takie słowa w temacie miłości, że dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. I kiedy otworzymy sobie drugi list Pawła do Rzymian, także rozdział 13, możemy przeczytać od wiersza 8 takie słowa. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie, jak w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I na miłości oparte są dwa przykazania. Stare, w sensie stare takie, które znamy już ze Starego Testamentu, które Bóg poprzez Mojżesza dał na wiele, wiele lat przed Chrystusem. I są one przykazaniami jednymi z wielu. Natomiast miłość od Boga i miłość do Boga i drugie, podobne temu, ale nierówne, jak mówi Jezus w Ewangelii Mateusza w rozmowie z faryzeuszami, nie takie samo jak pierwsze, ale podobne, miłość bliźniego swego na równi z miłością do samego siebie. I przed Bogiem nikt, obok Boga nikt, bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym i Bóg powiedział, że nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, ale bliźni na równi z tobą. Nie jestem od nikogo lepszy, to mówi Jezus. Jezus Chrystus zostawia nam nowe przykazanie, nowe, ponieważ nabierające takiego szczególnego wymiaru w Nowym Testamencie dla Kościoła i dla uczniów Jezusa Chrystusa. Miłość tak jak czytamy w liście do Rzymian, jest wypełnieniem zakonu. Tak jak Jezus jest wypełnieniem zakonu, jego końcem. Jeżeli miłujesz, jeżeli masz miłość, agapę jak Jezus, nie wyrządzasz złych rzeczy swojemu bliźniemu w naturalny sposób. Nie cudzołożysz, nie zabijasz, nie kradniesz, nie pożądasz i to wszystko streszcza się w miłości do bliźniego. W jednym przykazaniu. Wszystko, co jest temu podobne. I nie będziemy już dalej tego fragmentu rozwijać, bo to jest oddzielny temat. Chciałbym jedynie tylko, byśmy zrozumieli, jak ważna jest miłość w życiu zboru, w życiu Kościoła, w życiu uczniów, którymi się dziś nazywamy. I można mieć naprawdę wiele wspaniałych rzeczy, tak jak pisze Paweł w liście do Koryntian, a nie mieć nic. I oczywiście miłość, tak jak czytamy dalej, chociażby w listach Piotra, nie pozwoli być nam bezczynnymi w poznaniu Jezusa Chrystusa. Wszystko zaczyna się od wiary, a kończy się na miłości. I to sprawia, że nie będziemy ani bezużyteczni, jak pisze Piotr, ani bezowocni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I słowa, które dziś już były czytane, ale wrócimy do nich na chwilę, kiedy Jan pisze w swoim pierwszym liście: dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. I słowo miłujmy odnosi się do czynności rozłożonej w czasie przyszłym i ciągłym. Mamy cały czas miłować. Nie miłować tylko w niedzielę, a w poniedziałek już nie. Nie miłować ponownie tylko w środę, a w czwartek już nie. Tylko mamy miłować cały czas. Nie słowem, nie językiem, bo nie o takiej miłości mówimy, ale czynem. A to nie jest łatwe. To jest o wiele trudniejsze. Bo tak naprawdę, jak uczy nas Słowo Boże, jest sprzeczne z moją naturą, jako człowieka. I wiecie, ten czyn, o którym nas uczy Słowo Boże, widzimy chociażby w postawie Boga. Bo kiedy czytamy, że Bóg tak umiłował świat, to nie ma tu kropki. Tylko uczynił coś, dał swego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, lecz miał życie wieczne. Kiedy się nad tym zastanawiam, to zobaczcie, jaka w tym jest niesamowita Boża mądrość, która dla nas jest ciężka czasami do przyjęcia. Bóg, który wszystko podtrzymuje swoim słowem, tak wiele rzeczy stworzył na swoje słowo, Jego Syna, Boga w ludzkim ciele, w pełni człowieka, podtrzymało drewno i gwoździe. Bóg, który wszystko podtrzymuje swoim słowem. Jak ciężko jest zrozumieć Boga w Jego postępowaniu, naszym ludzkim rozumem, gdyż jesteśmy ograniczeni naszym intelektem i naszym ciałem. Ale Bóg w ten sposób pokazuje, że gdyby stworzył świat, gdyby człowiek ściągnął na ten świat grzech i siedziałby, mówiąc potocznie, w niebie i nic by nie zrobił, to marny nasz los. Nie tylko umiłował, ale i dał swojego Syna. Umiłował słowem, ale przede wszystkim czynem. I to widzimy w Jezusie Chrystusie. I wiecie, te słowa czytamy także kawałek dalej w pierwszym liście Jana, bo czytamy, że na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za nasze grzechy. I ja odnajduję się w tych słowach, bo ja nie umiłowałem Boga. Ja nawet nie szukałem Boga. To On mnie umiłował i to On mnie znalazł I jemu jestem za to naprawdę wdzięczny, że Boża miłość wygląda w ten sposób, że miłuje tych, którzy nie umiłowali Jego. I Bóg w ten sposób pokazuje, że Boża miłość, jakiej uczy Słowo Boże, tej miłości agape, nie jest wybiórcza. I pokazuje nam też jako ludziom, że nie mogę kochać swojego syna albo postępować wobec mojego syna inaczej, niż bym postępował wobec innego syna. Kiedy on wyrządzi mi krzywdę, to mu wybaczę. Czy jestem też w stanie wybaczyć innemu? Czy jestem wybiórczy w tym, jak miłuję, jak wybaczam, tylko dlatego, że jest moim synem tutaj na ziemi? Zawsze zadaję sobie to pytanie, czy ja mam taką postawę, że miłuję tych, którzy być może mnie nie miłują. A taki wzór miłości zostawia nam Bóg i taki nam pokazuje poprzez Jezusa. I to też uczy mnie tego, że nie można mówić, że ma się miłość, szczególnie miłość taką, jakiej uczy nas Słowo Boże, jeżeli jednych miłuje, a innych nie. I wiecie, ten obraz miłości, jaki znamy tutaj na ziemi, oraz ten obraz miłości, jakiej nas uczy Słowo Boże, pokazuje, że to są dwie zupełnie różne miłości. To jest tak, jakbyśmy stali tutaj dzisiaj, w tym mieście, i jakby ktoś powiedział, że do Gdańska dojedziemy jadąc na północ, a drugi by powiedział jadąc na południe. Te dwie miłości, ta miłość, której nas uczy Słowo Boże, w tym słowie agape, w postawie Jezusa, a ta miłość, którą znamy my jako ludzie, to są miłości, które się zupełnie rozmijają. Nie da się tego ze sobą porównać. I później, za dni życia w ciele, pokazał nam właśnie Jezus drogę doskonalszą, gdy najpierw czynił, a potem nauczał. Nieodwrotnie. I taką postawę widzimy, taką postawę Jezusa widzimy w Ewangelii chociażby Mateusza. Odwrotnie czynili ludzie i odwrotnie pewnie nieraz czynię ja dziś, że dobrze mówię, a potem tym nie żyję. A taka postawa nie podoba się Jezusowi. Bo jakiś pożytek ze słów, jakiś pożytek z wiedzy, jaki pożytek z teorii, jeżeli nie żyje tym. I taką przestrogę zostawia nam Jezus w tym, kiedy pokazywał, że taka postawa nie jest postawą, jakiej by oczekiwał od Bożego ludu. I wiecie, miłość ta, o której mówi Słowo Boże, miłość agape, nie jest uczuciem i nie jest też żadnym stanem uniesienia. Nie jest też czymś, co dziś być może nazywamy, młodzież to będzie lepiej rozumiała, motylami w brzuchu. To nie tak. Nie jest przede wszystkim pustym słowem, ale jest nastawieniem na drugiego. Nie na siebie samego. I to widzimy właśnie chociażby w postawie Jezusa względem drugiego człowieka, kiedy nauka Jezusa razem z Jego czynem jest spójna. Jezus nie mówił jednej rzeczy, a czynił inną rzecz. Czynił i nauczał, i to wszystko było ze sobą spójne w miłości do Ojca. I zobaczcie, że gdy Paweł kieruje słowa do umiłowanego Filemona, za swoim duchowym synem Onezymem, mówi takie słowa: jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. I kiedy czytam te słowa, to się zastanawiam, czy w ogóle rozumiem, co czytam. Jaka miłość wypływa z przemienionego serca niegdyś Saula, a dziś Pawła, sługi, więźnia, naśladowcy, ucznia Jezusa Chrystusa. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Tak mówi Paweł do Filemona. Odnajdujemy w tym postawę chrystusową, miłości chrystusowej. Czy ja mam taką postawę wobec braci? Czy ja mam taką postawę wobec sióstr? Czy potrafię nie wspominać złych rzeczy, jak Jezus, który wybaczył mi i nie, że nie pamięta, lecz nie wspomina? Czy potrafię z miłości niezasłużenie wziąć na siebie trudne rzeczy, czymkolwiek one są? I miłość, jaką znamy, jaką prezentuje nam ten świat, to jest miłość, która w Słowie Bożym określona jest słowem innym, filo. I to jest ludzka miłość, jaką znamy, która ma swoje granice, która jest jedynie uczuciem, która jest nastawiona na mnie samego. Co ja chcę, co ja lubię. Kocham cię, bo jest mi z tobą dobrze. Kocham cię, bo spełniasz moje potrzeby. Kocham cię, bo ja dobrze się przy tobie czuję. Taka jest ludzka miłość. I ograniczona jedynie do mnie. Nie zrozumcie mnie źle, bo ta miłość, nie mówię, że jest zła, ale nie jest to miłość, którą chce Bóg, byśmy mieli względem samych siebie, byśmy mieli względem drugiego człowieka, byśmy mieli w zborze, by miał Kościół Jezusa Chrystusa. Nie takiej miłości uczy nas Słowo Boże. I kiedy otworzymy trzeci list Jana, wiersz 9, przeczytamy takie słowa. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. I to słowo lubi jest słowem, które pochodzi właśnie od tego słowa miłość filo, filoproteon. I tłumaczy się jako kochający pierwszeństwo, stawianie w siebie na pierwszym miejscu przed innymi. I taki właśnie był Diotrefes. I pokazywał to w czynie, tak jak pisze Jan, nie pozwalał przyjmować braci, a tych nie uznawał ich, a tych, którzy przyjmowali braci, wyrzucał ze zboru. I tak właśnie zachowuje się miłość ludzka. Taką, jaką znamy. Siebie i moje potrzeby i moje pragnienia stawia na pierwszym miejscu. Nie traktuje bliźniego na równi ze mną, tylko mnie wynosi ponad innych. I kochani, czytamy, że żyjąc tu trwa póki co wiara, nadzieja i miłość. I Bóg daje nam cały czas, okazując swoją dobroduszność, okazując łaskę nie tylko tym ludziom, którzy są poza zborem, ale także i zborom swoim, byśmy się przemieniali. I z tych trzech, z nich wszystkich, największa jest miłość, która jest spójnią doskonałości tego, co uczy nas Słowo Boże i Paweł chociażby w liście do Kolosan. Kiedy myślę o tej spójni doskonałości i dlaczego miłość jest tak ważna w zborze, w Kościele, możemy to zrozumieć trochę lepiej na przykładzie, na przykład samochodu. Samochód składa się z wielu części, z opon, z podwozia, z karoserii, z drzwi, ma jakieś wyposażenie, ale miłość jest jak kierownica w tym samochodzie. Miłość w życiu duchowym jest taką kierownicą, bez której nie dotrę bezpiecznie do celu, bez której być może ten samochód jest bezużyteczny w zasadzie. Nie ruszę z miejsca, a jak nawet ruszę, to nie ma gwarancji, że dotrę do końca. Mogę wyrządzić sobie krzywdę, a być może jeszcze zgorszę brata czy siostrę. A przed tym nas przecież przestrzega Słowo Boże. I jest potrzebna miłość jak ta kierownica, by Bóg miał i mógł tobą pokierować w tym, co ma w swoim darze dla Kościoła. I tą użyteczność, konieczną potrzebę miłości, agapę, widzimy właśnie w słowach Pawła, kiedy pisze, byśmy dążyli, czyli wykonywali pracę, zabiegali u Boga, modlili się do Boga, dążyli do miłości, bo jest celem, i starali się po drodze usilnie o to, co jest być może dla nas bardziej atrakcyjne, co jest być może dla nas wspanialsze, o dary duchowe. I gdy otworzymy Ewangelię Marka, 9 rozdział, 36 wiersz, Ewangelia Mateusza, przepraszam. 9 rozdział, 36 wiersz. Przeczytamy takie słowa. A widząc lud, użalił się lub w zależności od tłumaczenia ulitował się nad nimi, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. I tak Jezus w miłości, cierpliwości, z miłosierdziem i nieraz w ogromnym trudzie, bo nie każdy chciał słuchać, nauczał swój lud. I wiecie dlaczego? By pomóc drugiemu człowiekowi. Zobaczcie, że Jezus chodził od miasta do miasta, od święta do święta, chodził od człowieka do człowieka, chodził tam, gdzie byli ludzie. I taka była jego służba. Być może twoja jest inna, moja jest inna. Nie będę chodził od miasta do miasta, tak? Ale Jezus pokazał nam, że cel jego służby był i to, czym był obdarowany przez Ojca, to, że wykonywał jego wolę, było nastawione na drugiego człowieka, nie na niego. Chodził i służył drugiemu człowiekowi. I miłość będąca spójnią doskonałości ponad wszystko pozwala być użytecznym w Bożych rękach. Miłość jest czynem i prawdą, nie jest słowem, rzeczą, której nie widzimy, ale owoc, której możemy widzieć właśnie w czynie. W czynie, który jesteśmy w stanie dostrzec naszymi fizycznymi oczami. I taki jest właśnie wspaniały nasz Bóg, który pokazuje nam w rzeczach widzialnych, tych, których jesteśmy w stanie dostrzec naszymi oczami, rzeczy, które dzieją się często w świecie duchowym. I zobaczcie, że o tym pisze Jan, że nie możesz mówić, że miłujesz swojego brata, że miłujesz Boga, jeżeli nie miłujesz swojego brata, którego widzisz. Nie możemy mówić, że miłujemy Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie miłujemy brata, którego widzimy uczynkami miłości. I Boga miłuję, ale ten brat to mnie denerwuje. Boga miłuję, ale ręki to ja bym mu nie podał. Tak? Nie takiej postawy uczy nas Jezus. Zobaczcie, jak to działa. Rzeczy, których nie widzimy, o których jest nam łatwo mówić, że miłujemy Boga, Bóg pokazuje nam w rzeczach, które widzimy, że nie do końca tak jest. Dużo jest takich przykładów w Słowie Bożym, które Bóg w swojej łasce nam pokazuje, byśmy mogli przejrzeć sami siebie w lustrze Bożego Słowa, jacy jesteśmy, gdzie jest nasze serce, czego nie widzimy, a co jest w nas tak naprawdę. Piękne rzeczy, które zostawił nam Bóg, byśmy nie zwodzili siebie nawzajem, bracia braci, siostry siostry, i byśmy nie zwodzili także samych siebie w tym, jacy tak naprawdę jesteśmy. I ta miłość będąca spójnią doskonałości właśnie ponad wszystko pozwala być użytecznym narzędziem w Bożych rękach. Dary duchowe przeminęły lub, jak niektórzy zwykli mówić, już ich nie ma? Czy może mnie brakuje tego po prostu co największe, do czego powinienem dążyć, o co powinienem zabiegać? O miłość. A o tamte usilnie się starać, jak pisze Paweł. Bo zobaczcie, kochani, mając dary duchowe, co bym z nimi zrobił, nie mając miłości agape? Przecież nie są one dla mnie. Nie są nakierunkowane na mnie, na mnie własnego. Masz dar usługiwania? Usługujesz drugiemu człowiekowi, nie sobie. Masz dar nauczania? Uczysz zbór, nie samego siebie, uczysz drugiego człowieka. Masz dar prorokowania? Wypowiadasz słowa nie dla siebie, dla zboru, dla kościoła, dla brata, dla siostry. Masz dar wiedzy czy mądrości, by służył nim drugiemu bratu, drugiej siostrze. Nie po to, byśmy skreślili 6 numerów i byli bogaci. To nie dla nas. A bez miłości agape, co byśmy z tym zrobili? To, że czegoś nie widzę, nie znaczy, że tego nie ma. Słowo Boże nas uczy, że Boga nigdy nikt nie widział. A wierzymy, że jest. Nie odrzucajmy zatem rzeczy, które widzimy w Słowie Bożym, a których często nie widzimy, a czytamy o nich. Bo może prawda jest taka, że ja jestem powodem tego, że czegoś nie doświadczam, a jak zabiegam, o ile zabiegam, bo tego uczy nas Słowo Boże, nie otrzymuję. I wiecie, można to zrozumieć w takim obrazie, że tak, Bóg mnie zbawił, ale ja nadal muszę się zmieniać na obraz i na podobieństwo Syna Bożego. Nie dostaję całego błogosławieństwa niebios, o których pisze Paweł w liście do Efezjan, z automatu. Muszę się przemieniać w czynie, w myśleniu, w słowie, zabiegać o pewne rzeczy, wykonać pracę, zabiegać chociażby o miłość, która jest spójnią tej całej doskonałości. I apostoł Jan w swoim pierwszym liście, szczególnie w drugim rozdziale, pisze o miłości w bardzo szczególny sposób. Bo pisze po pierwsze o miłości do Boga, czyli o miłości do Jezusa. Bo rozumiemy, że za każdym razem, kiedy w Słowie Bożym czytamy słowo Bóg, mowa jest o Jezusie. Miłość do brata swojego, miłość braterską, miłość do braci i sióstr, to jest druga miłość, o której pisze Jan w swoim pierwszym liście. Ale pisze także o miłości, która jest straszna i która jest obrzydliwością w Bożych oczach, a mówi o miłości do tego świata. I ostatnim razem rozważany był tutaj temat miłości do Jezusa, z której wynika posłuszeństwo, doświadczenia, cierpienia Chrystusowe, krzyż, który winniśmy brać na siebie każdego dnia i wstępować w ślady naszego Mistrza. I to wszystko czynić nie z bojaźni, lecz z miłości do Jezusa Chrystusa. I taki też wiersz widzimy w liście Jana 4,18, w pierwszym liście. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą, sądem. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. I ta bojaźń, która jest tutaj wymieniona, ona oczywiście jest bojaźnią przed karą, przed sądem ostatecznym. Nie jest bojaźnią, że sprawujemy nasze zbawienie z bojaźnią i z drżeniem, tak? Z bojaźnią, z szacunkiem, w pokorze temu, któremu służymy, który dał nam nowe życie. Czynimy z miłości do Jezusa, nie ze strachu i nie z obowiązku i nie dlatego, że ktoś musi, tylko z miłości, bo pragniemy, bo chcemy, bo mamy ochocze serce, bo jesteśmy hojnym dawcą, bo jesteśmy gotowi, tak jak pisze list do jak mówi list do Hebrajczyków, złożyć nasze ciało w ofierze. Bóg, Jezus, chce twoje uszy, twoje ręce, twoje nogi, twoje usta w ofierze, by móc się tym posługiwać. Każdy dostał dar, co najmniej jeden. Nie ma takiego, który by nie dostał. Tak Jezus, jak i Ojciec, pragnie, by uczniowie robili rzeczy z miłości do Niego. Tak jak ja, będąc Ojcem, pragnąłbym, żeby moje dzieci robiły pewne rzeczy z miłości do mnie, a nie ze strachu przed tym, co je spotka za nieposłuszeństwo. Czy to nie jest wspaniałe? Taki Bóg, taki Jezus, będąc naszym Ojcem, pragnie, byśmy i my czynili z miłości do Niego. I w tym wszystkim nie należy mylić ognia doświadczeń, czy też cierpień Chrystusowych z doświadczeniami, czy też cierpieniem wynikającymi z naszego grzesznego życia. Bo o tym pisze Jakub w swoim liście od 13 wiersza w pierwszym rozdziale. I kochani, kończąc powoli, otwórzmy jeszcze pierwszy list Jana, drugi rozdział. I przeczytajmy od wiersza 15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca, bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I w liście do Jakuba przeczytamy podobne słowa w 4 rozdziale, 4 wierszu. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I wiecie, to słowo przyjaciel, ono pojawia się także w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Jezus tam kieruje do nas takie słowa: jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. I dalej mówi: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. I to wszystko poprzedza słowami, trwajcie we mnie, a ja w was. I wiecie, to pokazuje obraz przyjaciela, bo pokazuje, że przyjaciel ma oznajmione, wie, co czyni jego Pan i trwa w tym. I tak mówi Jezus, czyli trwa, czyni i zna. I czytając ten fragment z Jakuba, by nie być przyjacielem tego świata, bo wtedy stajemy się nieprzyjaciółmi Boga, pokazuje, że jeżeli trwamy w tym świecie, mimo tego, że wiemy, co ten świat czyni, mimo że znamy ten świat, bo na nim powinniśmy żyć, na nim, nie w nim, i wszystko, co ten świat nam oferuje, to jest jedynie pożądliwość ciała, oczu i pycha życia, powinniśmy nie być jego przyjaciółmi. Powinniśmy, tak jak nas uczy Słowo Boże, żyć w oddzieleniu od tego świata. Zachować siebie w oddzieleniu, bez zmazy, bez skazy, bo to wszystko nie jest z Ojca, ale ze świata, jak pisze Jan, i te wszystkie pożądliwości ciała, oczu i życia, i pycha życia są wszystkim, co ten świat ma. Nie bądźmy jego przyjaciółmi. Nie trwajmy, nie pełnijmy jego woli. Wiemy, co ma. I to nie jest z Ojca. Kochani, i tym krótkim wstępem wyjaśniającym, cofającym się do początku, do miłości, a uzupełniającym ostatnie słowo, tym krótkim wstępem o miłości do świata, o drugim rodzaju miłości, chciałbym was zostawić, bo kiedy chcielibyśmy zrozumieć, gdzie to wszystko się zaczęło i jak ta roślina wyrosła, począwszy od korzenia, musielibyśmy się cofnąć do pierwszej księgi Słowa Bożego, do drugiego rozdziału i zacząć od początku, ponieważ tylko taki pełen obraz potrafi nam pokazać te wszystkie pożądliwości, wszystko to, co ma ten świat i wszystko to, czym nas nęci, czym nas pociąga do siebie, czym wzbudza w nas pokusy, którym ulegamy. I tak jak pisze Jan do Gajusa, nie naśladujmy tego, co złe, ale to, co dobre. Nie naśladujmy tego, co nie jest od Ojca, ale naśladujmy to, co jest od Ojca. Starajmy się i zabiegajmy o tą miłość, tak jak pisze Paweł, która, jakiekolwiek mamy wyobrażenie, ta miłość jest spójnią doskonałości. Spójnią Bożego ludu, spójnią zboru, spójnią Kościoła, pozwalając być użytecznym, pozwalając Tobie i mnie być użytecznym narzędziem w rękach Bożych. Bo chociażbym był najwspanialszym narzędziem, najbardziej lśniącym, jeżeli Bóg nim nie poruszy, to nie wykonam żadnej pracy dla Niego. Choćbym potrafił, choćbym otrzymał, choćbym zrobił sam z siebie, to nic mi to nie da. Amen.